Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o tym, czy polska gospodarka może konkurować z niemiecką, czy Niemcy stosują nieuczciwe zasady gry. Spróbujemy o tym porozmawiać i to wyjaśnić. Serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów, bardzo Państwu dziękuję, to dzięki Państwu ten program istnieje, dzięki Wam jest niezależny. Serdecznie zachęcam do dołączenia do tego grona za pośrednictwem patronite.pl. Dziękuję też mecenasom. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Jeśli Państwo jesteście właścicielem firmy i chcielibyście być mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do kontaktu. A teraz już łączę się z moim gościem.
A oto mecenasi Układu Otwartego. Novoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Andrzej Krajewski, publicysta, między innymi dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Niemcy zasilą z firmy, które przechodzą transformację energetyczną, potężną kwotą pieniędzy, przeznaczyły na to kilkadziesiąt miliardów euro. I no, może to przyspieszyć i tak postępującą transformację szybko, ale dlaczego mamy z tym jakiś problem? Pan o tym pisał tekst i dlatego o tego zaczynamy rozmowę.
Problemem jest wolna konkurencja, to znaczy uczciwa konkurencja w ramach Unii Europejskiej. Wszystkie założenia, które prowadziły do powstania wspólnego rynku, zakładały, że uczestnicy wspólnego rynku, państwa i firmy na nim się znajdujące, będą uczciwie ze sobą konkurować. W traktatach europejskich zapisano dosyć dokładnie, że jeżeli państwo dotuje swoje przedsiębiorstwa, to może tylko w określonych okolicznościach, na określoną długość czasu, i jest to bardzo uważnie kontrolowane przez Komisję Europejską, przez Komisję w Parlamencie Europejskim, a są dwie komisje, które się tym zajmują w Parlamencie Europejskim, akceptowane przez Radę Unii Europejskiej i przez Radę Europejską. Także powiedzmy, struktura kontrolna teoretycznie jest bardzo dobrze rozbudowana. Polska, jeżeli przystępowała na przykład do dotowania swoich przedsiębiorstw, a zdarzało się to, no to taki najbardziej bolesny przykład jest, dla nas to są zamknięcie stoczni w Szczecińskiej z powodu tego, że wsparcie polskiego państwa nie zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską w swoim czasie. To było już grubo ponad 10 lat temu, jednak no, w tym regionie jest to pamiętane. I ta zasada ma głęboki sens, ponieważ państwa, które weszły w skład Unii Europejskiej, zrzekły się możliwości stawiania barier celnych. Nie ma pomiędzy państwami wspólnoty barier celnych, jest tylko wspólna polityka celna i zabezpieczenia, które dotyczą państw spoza Unii. Natomiast w ramach Unii nie ma podstawowego mechanizmu obronnego, jakie mają suwerenne państwa, czyli cła. Cła na produkty, które uznawane są, że są zagrażające firmom danego państwa, ewentualnie są w nieuczciwy sposób wspierane przez dane państwo. No i to jest jeden z takich fundamentów, no bo bez...
No jedna uczciwej... z rzeczy, która nieprawdopodobnie rozwija Unię Europejską, bo gramy na tym samym dużym polu, mamy podobne warunki i firmy z różnych państw mogą ze sobą realnie konkurować i wchodzić wzajemnie na swoje rynki.
Tak, i jeszcze jedna rzecz. Firmy z takich państw mniejszych albo bardzo małych, które dysponują niewielkim budżetem, powiedzmy państwa bałtyckie, na przykład Bułgaria, Rumunia, ale też państwa większe, typu Włochy, Francja, one mają określone zasoby, jeżeli chodzi o możliwość wspierania swoich firm. No, budżet nie jest z gumy, więc im większe państwo, im bogatsze, ma większe możliwości. Więc jeżeli te bogatsze państwa by przestały uczciwej konkurencji przestrzegać, no to przemysł i generalnie gospodarka tych mniejszych państw jest narażona na to, że zostanie kompletnie zdominowana, skolonizowana przez firmy z bogatszego państwa. Dlatego też to jest taka ważna zasada, żeby nie powodować nierówności, a także de facto takiej kolonizacji gospodarczej. Na tym to ma polegać.
No i teraz Większość dużych firm przemysłowych stoi przed ogromnym wyzwaniem związanym z wprowadzonym przez główne państwa europejskie nowe regulacje dotyczące Zielonego Ładu, które nakładają potężne obowiązki. No i wszyscy musimy się do tego przystosować. Tak. Polskie firmy i tak mają, pewnie są w jednej z najtrudniejszych sytuacji z powodów takich, jakie wszyscy znamy. Korzystamy z węgla i ten proces transformacji u nas nie poszedł tak szybko z bardzo wielu różnych powodów. No tymczasem Niemcy rozpoczęły gigantyczny program, no, który brzmi fantastycznie, tak? No, pomagają w tym, żeby ich firmy przeszły szybszą transformację, żeby mniej smrodziły, mniej zanieczyszczały nasze środowisko, były bardziej konkurencyjne, tylko podziwiać i zazdrościć. No ale jest ten problem, że to jest w zasadzie powinno być zabronione. Dlaczego? Co się dzieje? Jeszcze czegoś nie powiedziałem o tym programie, to proszę dopowiedzieć.
Ja może skonkretyzuję, o co chodzi. Bo tutaj jest program dekarbonizacji tej części gospodarki, która emituje więcej gazów cieplarnianych. Czyli to jest dosyć specjalny, nowy instrument, który został wymyślony w Niemczech. On był planowany od wiosny zeszłego roku, tam konkretyzowano to aż do połowy marca tego roku, kiedy został oficjalnie ogłoszony i zaczął wchodzić w życie. I to chodzi o tak zwane kontrakty różnicowe, węglowe kontrakty różnicowe. To się tak ładnie nazywa, a chodzi o to, że firmy, na początek branża przemysłu ciężkiego, czyli huty, zakłady chemiczne, zakłady papiernicze, innego rodzaju przedsiębiorstwa, które nazywane są ogólnie przemysłem ciężkim, ewentualnie przemysłem chemicznym, te, które emitują gazy cieplarniane, występują z ofertą wobec rządu na specjalnym konkursie ofert i ta oferta zakłada, w jaki sposób zostanie przebudowany sposób produkcji, w jaki sposób zostanie przebudowane linie produkcyjne, zmodernizowany zakład, jakie zostaną wprowadzone nowe technologie. Czy jestem słyszany?
Chciałem tylko zapytać. Tak, tak, jest pan słyszany.
Bo na chwilę mi zniknęło. I w zamian zakład zobowiązuje się, że w ciągu 3 lat zmniejszy emisję gazów cieplarnianych, czyli głównie CO2 o 60%, a w ciągu 15 lat o 90%. I okej, okay, dostaje w tej chwili pierwszy konkurs to było 4 miliardy euro, jesienią to będzie 19 miliardów euro takich dotacji. Natomiast jeżeli chodzi o górną granicę tego programu, to ona nie została jeszcze określona. Mowa jest o kilkudziesięciu miliardach euro w miarę potrzeb. I szacunki mówią o 60-80 miliardach euro i te kontrakty są podpisywane na 15 lat. Po wypełnieniu kontraktu, jeżeli firma przynosi dochody i generuje duże zyski, to ona zwraca państwu te pieniądze, ale nie musi. Okres czasu jest bardzo długi, zapis jest dosyć elastyczny, więc de facto te firmy dostaną bardzo dużą kwotę na przebudowę swojej technologii produkcji, linii produkcyjnych i tak dalej, żeby obniżyć koszty, a przede wszystkim zmniejszyć emisję. W związku z tym to, co one potem będą produkować, będzie dużo bardziej konkurencyjne, ponieważ wszystkie inne firmy w Unii Europejskiej, w tym polskie związane z przemysłem ciężkim czy chemicznym, muszą przejść dokładnie ten sam proces, dekarbonizację. One muszą zmniejszyć swoją emisję CO2, ponieważ uprawnienia do emisji, które będą musiały kupować, albo kupują, albo przede wszystkim koszty energii, które muszą ponosić, powodują, że one tak czy siak to samo muszą przejść. To samo muszą przejść, bo do 2040 roku zakłada się, że emisja CO2 na terenie Unii ma spaść o 90%.
Tylko, no tak, ale moglibyśmy że powiedzieć,
one muszą to wyłożyć z własnej kieszeni na te pieniądze.
Tak, no ale moglibyśmy powiedzieć, państwo polskie też może to zrobić, państwo estońskie, bułgarskie i greckie i portugalskie też może to zrobić. Ale rozumiem, że to nie jest zgodne z ustaleniami, z tym, na co się umówiliśmy, tak? Czy
To jest kwestia właśnie szczegółów, bo Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu Niemiec chwali się, że Komisja Europejska i wszystkie przeszła całą procedurę akceptacji tego programu.
Tak.
Jako tego, że Unia Europejska w czasie pandemii, a potem w czasie kryzysu energetycznego i wybuch najazd Rosji na Ukrainę spowodował, że wprowadzano kolejne przepisy przejściowe dotyczące rozluźnienia zasad wolnej konkurencji na czas kryzysu. Te przepisy są co jakiś czas modyfikowane. To modyfikacje ostatnio są z wiosny, z jesieni. To jest cały program. One dają dużo luk i dużo możliwości. I owszem, każde państwo może wejść w taką lukę, ale 80 miliardów euro to jest ponad 8 razy 4 to jest...
Ponad 300 milionów miliardów złotych.
Czyli to jest połowa obecnie budżetu państwa polskiego na jeden rok. Państwo polskie nie jest w stanie wygenerować takich pieniędzy i wpompować je w przemysł. Ba, państwo polskie w tej chwili ma groźbę tego, że wejdzie w procedurę nadmiernego deficytu, bo deficyt budżetowy jest ponad 5%. Jest groźba, że Komisja Europejska nałoży na Polskę procedurę nadmiernego deficytu, co będzie oznaczało wymuszoną redukcję wydatków.
Więc czyli można powiedzieć programu, tak, że Niemcy nie złamali, prawa, bo znaleźli takie luki, żeby się w nie wepchnąć, no i pewnie znaleźli urzędników, którzy te luki... którzy te jakby zaakceptowali ten sposób myślenia i te propozycje. I rozumiem, że to jest funkcja dwóch rzeczy. Znaczy jedno tego, że państwo niemieckie po prostu jest duże, ma potężną gospodarkę i potężny budżet, jest w stanie wsypać te pieniądze, ale po drugie przez lata zbudowały sobie potężne wpływy w instytucjach unijnych. Bardzo wielu urzędników pracujących tam są po prostu, pochodzą z Niemiec, pochodzi z Niemiec, albo bardzo wykształciła potężną armię ludzi po stronie niemieckiej, które umie współpracować skutecznie z Unią, no i tylko możemy im tego zazdrościć.
No tak, przewodniczącą Komisji Europejskiej była współpracownica bliska, minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen, która...
Czyli,
no, nie da się ukryć, raczej ma sentyment do swojego kraju, a poza tym, no to co pan mówił, to jest kwestia zbudowania całego aparatu urzędniczego, który jest częścią aparatu unijnego, ale który w razie podejmowania decyzji bierze pod uwagę interes Niemiec.
Tak. To na ten temat już wielokrotnie pisano i mówiono, jak te największe państwa, zwłaszcza Niemcy i Francja, zbudowały swoją pozycję w unijnym aparacie urzędniczym, nieproporcjonalnie dużą do ich wagi, bo nie ma wątpliwości, że to są dwa największe kraje. No ale po pierwsze, w Unii miała obowiązywać zasada równości, a po drugie zdaje się, że te proporcje są znacznie większe niż sama tylko waga ludnościowa, czy nie wiem, PKB, czy jakkolwiek liczyć wpływ danego państwa. Oni po prostu bardzo skutecznie to zrobili. Co my z tym możemy zrobić?
No, to jest trudna sprawa, bo przez 25 lat obecności w Unii Europejskiej Polsce udało się bardzo niewiele z tym zrobić. Były takie statystyki dotyczące liczby urzędników pracujących w Brukseli. W ogóle w instytucjach unijnych z różnych krajów. No i te statystyki, ja nie przytoczę dokładnie z pamięci procentów, ale nadreprezentacja urzędników z krajów Starej Unii, a zwłaszcza z Niemiec i Francji, była olbrzymia, natomiast niedoreprezentacja z krajów nowej, czyli z Europy Środkowej, a zwłaszcza z Polski, też była jeszcze większa. Po prostu, jeżeli chodzi o kadrę urzędniczą, no to ta kadra rzadko jest polska w Brukseli. A zauważmy, jak jest podejmowany proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przecież to jest sekretariat Rady Unii Europejskiej zatrudnia kilka tysięcy urzędników. To jest, nie wiem, 8 tysięcy bodajże. Nie chcę znowu skłamać, bo tak strzelam z pamięci. I ci urzędnicy uczestniczą w procesie tworzenia tych przepisów, które potem trafiają do Komisji, na Radę Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej i tak dalej. Jeżeli oni to tworzą, no to jest proces nieustannego negocjowania stanowisk. I to odbywa się ciągle. To się robi i w pracy, i spotykając się przy kawie wieczorem, a ewentualnie idąc razem na obiad. I oni reprezentują interesy i z Komisji Europejskiej, i struktur Unii Europejskiej, i swoich krajów. I przeważnie do tej pory to było ucieranie jakiegoś kompromisu. Przy czym Polska w tym ucieraniu kompromisu jest niedoreprezentowana i to bardzo głęboko niedoreprezentowana.
To.
Potem, jeżeli minister, powiedzmy, jadący na Radę Unii Europejskiej, no dostaje on gotowy papier, którego ma kilkaset stron i którego nawet nie jest w stanie przeczytać, bo nie zdąży.
Za chwilę jeszcze do tego wrócimy, ale jeszcze chciałem zadać jedno pytanie. Czy formalnie istnieje jakaś możliwość zablokowania tego planu niemieckiego, no, który nie zmienimy naszej sytuacji w Unii szybko, nie zmienimy liczby urzędników, czy jesteśmy Polska, czy inne państwa, no przecież to nie uderza tylko w polski przemysł, tylko w przemysły bardzo wielu państw. Czy jest możliwe, aby ten niemiecki projekt jeszcze zablokować, no po to, żeby polskie inne firmy nie były... W...
Trybunał Unii Europejskiej do TSUE.
Mhm. Ale to jest możliwe i czy to może... Czy to jest możliwe i czy takie są przypadki, że takie skargi działają i odnoszą swój skutek?
Oj, to trudno powiedzieć, bo Trybunał Unii Europejskiej to nie jest takie ciało do końca stricte niezawisłe, no bo tworzą je poszczególne kraje i przedstawiciele poszczególnych krajów, więc to też jest pewien rodzaj ucierania kompromisu, ucierania
przez
się interesów.
Ludzi, którzy pochodzą z różnych krajów, reprezentują różne interesy. I tam nie ma innego układu sił niż w innych ciałach unijnych.
No tak, bo to... Te ciała powstawały w tym samym czasie równolegle i tworzyły je państwa, które tworzyły Unię Europejską i tworzyły traktaty, więc traktaty pisały przede wszystkim Berlin i wtedy Bonn jeszcze też i Paryż. I ewentualnie Włochy.
Ale czy teoretycznie istnieje taka możliwość i wola polityczna, żeby państwa, no tych państw, które nie są Niemcami, jest sporo w Unii Europejskiej i czy teoretycznie istnieje możliwość stworzenia takiej koalicji, która by mogła doprowadzić do zablokowania tego procesu, czy nie? I po prostu polskie firmy muszą się z tym pogodzić.
Protesty państw dużych, Francji, Włoch, były na samym początku, dokładnie półtora roku temu, jak Niemcy przystępowały do tworzenia całego mechanizmu wpompowania 200 miliardów euro w swoją gospodarkę. I wtedy Francja i Włochy bardzo... z dużym lękiem do tego podejrzy, bo one nie są w stanie wygospodarować takich pieniędzy. Ale od tego czasu te protesty ucichły. Z jakiegoś powodu ja nie umiem określić dlaczego. Potem te całe kwoty węglowe, te kontrakty węglowe, które teraz są podpisywane, to jest tylko element tego 200-miliardowego programu. On jest bardziej złożony, rozbudowany, to on jeszcze będą wchodziły kolejne elementy. Natomiast on przeszedł przez procedurę. Został zatwierdzony przez Komisję Europejską, więc teraz to już można się tylko odwoływać do TSUE, ewentualnie wymyślić dla swojej gospodarki podobny program, nie mając odpowiedniego zasobu finansowego. Przy czym to trzeba pamiętać, że Niemcy są straszliwie zdeterminowane. Zdeterminowane do realizacji tego programu z powodów swojej sytuacji wewnętrznej.
Tak, no jest sytuacja z powodu kryzysu gospodarczego i złej sytuacji tych firm.
Tak, bo Niemcy piekielnie boją się deindustrializacji swojej gospodarki, ponieważ oni dobrze diagnozują swoją sytuację. Naprawdę, jeżeli się przejrzy niemieckie media, to oni bardzo szczegółowo szukają przyczyn, określają zagrożenia i opisują je. I mają świadomość tego, że od czasów pandemii produkcja przemysłowa w Niemczech spadła o 10%. I to jest proces nieodwracalny, to jest taki zjazd w dół. A dzieje się tak dlatego, że firmy niemieckie przenoszą swoją produkcję poza Niemcy albo upadają. Przenoszą produkcję poza Niemcy z kilku powodów. Pierwszy powód to jest bardzo droga energia. To jest niestety koszt uboczny energii Wende, czyli tego transformacji energetycznej. Drugi powód to jest brak wykwalifikowanych kadr. Tam się określa, że już prawie 2 miliony stanowisk jest nieobsadzonych, ponieważ nie ma ludzi z kwalifikacjami, ponieważ wykwalifikowane kadry nie chcą emigrować do Niemiec. To znowu jest opisywanie przyczyn, dlaczego nie chcą emigrować do Niemiec, bo źle się czują, bo olbrzymia biurokracja, bo olbrzymie problemy, a nawet jak emigrują, to po 2-3 latach wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych. Więc ten przemysł wędruje za tymi kadrami. Są jeszcze sprawy związane z tym, że Niemcy są zacofane, jeżeli chodzi o cyfryzację, są bardzo zbiurokratyzowane, mają wysokie podatki. I tak się wszystko skumuluje ze sobą i oczywiście ta bardzo droga energia powoduje, że tam były badania w zeszłym roku, robił bodajże Deloitte pod koniec października i wychodziło z tych badań, że 67% niemieckich przedsiębiorstw z branż przemysłowych dokonało już relokacji części swojej produkcji. Główne kierunki relokacji to są Chiny, Europa Środkowa oraz Stany Zjednoczone.
Czyli przez wprowadzanie bardzo wielu administracyjnych ograniczeń czy administracyjnych decyzji doprowadzono do trudnej sytuacji. Teraz innymi administracyjnymi decyzjami próbują tą sytuację uratować. Tak działa współczesny wolny rynek w Europie. No dobrze, ale tak jest, możemy sobie podśmiewać się trochę z ciągle silniejszego, dużo silniejszego państwa. Możemy narzekać, że te warunki są nierówne, no ale jeśli chcemy dalej się rozwijać, to musimy coś zrobić, tak? Przez 30 lat tego nie zrobiliśmy, czy tam przez 20 lat, kiedy jesteśmy ponad w Unii Europejskiej. Moim zdaniem trochę trudno się dziwić, że tego nie zrobiliśmy, po prostu byliśmy nieprzygotowani do tej sytuacji, tak? Ale dzisiaj jesteśmy już w innej sytuacji i dzisiaj moglibyśmy zrobić taki program, a przygotowania polskich kadr urzędniczych do tego, żeby bardziej skutecznie jakby walczyły o polskie interesy, a z jednej strony, żeby uczyły się prawa unijnego, bo z tym też mamy duży problem, nie mamy takich kadr, a dwa, żeby no, rozpocząć proces, czy przyspieszyć, bo ten proces jakoś trwa, bardzo zdynamizować proces walki o stanowiska dla Polaków w rozmaitych instytucjach unijnych. To jest olbrzymia przestrzeń do rozwoju, aczkolwiek to jest trudne.
To po pierwsze musielibyśmy kształcić kadry, które byłyby od razu kształcone jako osoby, które potrafią pracować w aparacie unijnym. Po drugie powalczyć o nie, dla nich o stanowiska. No ale po trzecie też jest kwestia znalezienia stałych sojuszy w Unii Europejskiej, które byłyby sojuszami niekoniecznie z Niemcami, bo Niemcy koniec końców zawsze się okazują konkurentem dla Polski, tak, w wielu obszarach.
To ostatnie nie wydaje się jakoś piekielnie trudne. Polska odzyskuje pewną zdolność koalicyjną. Też jakby mamy dużo więcej argumentów niż mieliśmy 15 lat temu. Tylko jest jeszcze jeden element, o którym pan nie powiedział. Znaczy musielibyśmy zgodzić się na to, że kształcimy, że państwo inwestuje w wykształcenie i w promowanie ludzi, którzy pójdą do tych instytucji i nie będą przedstawicielami obecnie, czy poprzednio, czy kolejnej rządzącej partii, których natychmiast się wymieni po wyborach, wsadzając tam swoich ludzi, bo to jest jeden z mechanizmów, który obserwujemy nie tylko dzisiaj, ale tak samo przez poprzednie 8 lat bardzo intensywnie był stosowany i przez poprzednie lata, więc jakby sami sobie utrudniamy tę pracę, a to jest potężne wyzwanie.
Tak, bo w Polsce to jest typowa choroba polski brak kontynuacji, że każda nowa ekipa najpierw oznajmia, że poprzednia była bardzo zła i przekreśla nawet to, co było pozytywnego, co zostało osiągnięte. Na to miejsce tworzy własne projekty, które przekreśla kolejna ekipa. Więc my nie mamy nadal tego, co jest w krajach zachodu, a zwłaszcza w tych najbardziej rozwinięty, które odniosły sukces kontynuacji, bo rzeczą naturalną jest, czy w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji, czy w Niemczech, że po zmianie ekipy rządzącej te projekty, które są uznawane za pozytywne, są kontynuowane. To jest nic nadzwyczajnego i nie, w żaden sposób nie oburza to wyborców. Nie stanowi powodu do wstydu, do tego, że trzeba się z tego tłumaczyć, że to jest straszne. Co jest w tej chwili, już tak od razu tak przypomina się kwestia CPK i olbrzymie awantury wokół tego projektu, czy kilku też pomniejszych projektów obecnie, ale pisowska ekipa też przekreślała projekty, które były wcześniej rozpoczęte. To jest trochę zostawienie po sobie na końcu spalonej ziemi. No ale dobrze, zostawmy to tak.
Jest ta choroba plemienna, która ma, ale ta choroba jakby przenosi, ma swoje bardzo konkretne konsekwencje, tak? Również dla polskiej gospodarki.
Jest taka, że my przegrywamy. Przegrywamy w konkurencji, bo kraje Unii Europejskiej, one konkurują ze sobą. Unia Europejska to jest taki konglomerat, gdzie kraje będące jej członkami albo konkurują ze sobą, albo te większe, a te mniejsze korzystają z tego, że mają zapewniony bezpieczny byt. bo inaczej czyli, mogą być państwami tak. sezonowymi. Mhm.
Czyli jeśli chcemy skutecznie konkurować, musimy po prostu tę dziurę nadrobić. I tak konkurujemy. I tak sobie nieźle, pomimo tego wszystkiego, polskie firmy sobie nieźle radzą i
rosną. Bo polskie firmy mają jeszcze ten zapas atutów, które niestety on się powoli wyczerpuje. Po pierwsze to wykształcone kadry. Tego, co z Niemców brakuje już 2 miliony ludzi, w Polsce nadal je znajdują niemieckie przedsiębiorstwa. Oni, Niemcy mają 3 miliony bezrobotnych, ale ci bezrobotni nie chcą się przekwalifikować na bycie specjalistą w jakiejś dziedzinie. Przeważnie mają na tyle dobry status dzięki zasiłkowi oferowanemu przez państwo, że im się to nie opłaca, ten wysiłek. Po drugie, nadal Polska do niedawna jeszcze mogła się cenami prądu szczycić niższymi niż w Niemczech, ale to już się kończy, a niedługo może być odwrotnie, jak tak dalej pójdzie. Kolejna rzecz, no to oczywiście, no nadal jesteśmy tańszą siłą roboczą w porównaniu z kadrami niemieckimi. No nasze pensje tak. są niższe.
Chociaż cały czas rosną i ten koszt rośnie.
Kwestia zaangażowania w pracę, wydajności, pracowitości, oddania i tak dalej, to są wszystkie atuty elastyczności powodujące, że Polska się rozwijała i faktycznie w konkurencji nie przegrywała. Tak. Tylko, że te atuty się wyczerpują, a tutaj się zderzamy z sytuacją, że druga strona, z jednej strony Polska to jest dobre miejsce, gdzie można zainwestować i przenieść produkcję, ale jednocześnie tworząc taki mechanizm, że niemieckie firmy będą cały czas dotowane, cały czas dostawały sterydy, które pozwalają im się rozwijać, w końcu wygrają.
Tak. Podsumowując, na ile ta zmiana, znaczy ten projekt niemiecki, na ile on uderzy bezpośrednio w polskie firmy?
No to się okaże w ciągu kilku lat. To jest kwestia konkurencji w tych obszarach produkcji, gdzie się produkuje to samo. I czy wyroby będą po prostu tańsze, lepsze, bardziej zaawansowane technologicznie, nie narażone na podatki związane z emisją CO2. No, i tutaj jest osiągnięcie przewagi. Przy czym ten program będzie już zaangażowany na mniejsze przedsiębiorstwa. To jest to, że to już zostało zapowiedziane. Że teraz dostają duzi, potem dostają mniejsi, jeszcze mniejsi. No i teraz Polska mogłaby szukać ucieczki do przodu, ale ona jest ryzykowna, bo tak naprawdę
czyli co zrobić? Co to znaczy?
Żądać, żeby taki program był ogólnounijny dla wszystkich przedsiębiorstw. Bo w tym momencie moglibyśmy znaleźć sojuszników. Że to byłaby pula nie niemieckich pieniędzy, tylko pieniędzy z budżetu unijnego rozdzielone według wszystkich krajów. Według
no tak, z budżetu unijnego, czyli także naszych pieniędzy, no bo tak, i wtedy no nie jest tak, że jakiś jest budżet unijny, mityczny, tam są tak. nasze pieniądze.
Ale dostają wszyscy mniej więcej tak, żeby było sprawiedliwie i nie zostały naruszone zasady uczciwej konkurencji. Tylko, że wtedy i Komisja Europejska i większe kraje zaproponują dalsze kroki integracji i kontroli nad tym projektem. Większe pieniądze, być może można je uzyskać ze wspólnego długu, przecież te niemieckie to też są tak naprawdę pieniądze z zaciągniętych długów.
I kolejne kroki milowe i sposoby na kontrolowanie.
Kamienie milowe i tak dalej. Więc ta ucieczka do przodu niesie ze sobą ryzyko oddawania kolejnych części suwerenności Polski.
To wszystko może grać, jeżeli no jesteśmy systemem naczyń połączonych, tak, i nie ma co się z tego wyrywać, bo to ten system ciągle nam jednak jest dobry dla nas pod jednym warunkiem, że jesteśmy aktywnym uczestnikiem, aktywną częścią tego systemu.
Pod warunkiem, mamy wpływ na decyzję.
Tak,
jesteśmy decydujący z państw, które wywierają znaczący wpływ na podejmowane decyzje i mają wpływ na działania Komisji Europejskiej. I na
tylko, że dzisiaj jest taka sytuacja zupełnie inna niż 15 czy 20 lat temu, kiedy mamy dużo większy potencjał do wywalczenia sobie tego wpływu, tak? Tylko musimy bardzo metodycznie nad tym pracować i nie liczyć tylko na sytuację, w której akurat premierem Polski jest polityk, który ma lepsze relacje z innymi politykami, to też jest ważne, ale oprócz tego po prostu musi mieć armię urzędników, którzy i siedzą w Brukseli, rozumiejąc dobrze polskie interesy i pracują w polskich urzędach, umiejąc negocjować i znając doskonale prawo unijne i zasady tam panujące.
To jest kwestia pragmatyki codziennej pracy. Ta liczba dokumentów, na które się trzeba zgodzić, na które trzeba podpisać i tak dalej, szef rządu czy minister nie jest w stanie przeczytać podpisy i zrozumieć, ponieważ są ograniczenia biologiczne. To musi być sztab ludzi, do których ma pełne zaufanie, którzy robią to za niego.
No i to jest wielkie wyzwanie, które jest przed nami, bo ja wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić, tylko po prostu trzeba się za to zabrać i ciężko pracować. Andrzej Krajewski, bardzo panu dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu. To wszystko. Jeśli uważacie, że warto, wspierajcie Układ Otwarty. Słuchajcie, oglądajcie, subskrybujcie. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do następnego razu.